Manifestujący przed Sejmem górnicy wysłuchali expose i wręczyli petycję marszałkowi Sejmu, który mają przekazać premierowie Kopacz.
Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek powiedział, że związkowcy przeanalizują zapowiedzi premier w sprawie pomocy górnictwu i czekają na szybką ich realizację.
A premier Kopacz zapowiedziała, że celem rządu jest ochrona polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, unowocześnienie i restrukturyzacja branży.
Szefowa rządu powiedziała, że jedną z pierwszych decyzji jest przyspieszenie prac nad ustawami, które w mądry sposób połączą te trzy zasadnicze cele.
Obietnice dają nadzieję, ale wcześniejsze też dawały, mówi Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, dodaje, że branża czeka na efekty.
Powiedziała to, co górnicy chcieli słyszeć. Natomiast cały problem rozpoczyna się wtedy, kiedy się zaczyna realizacja. Więc jeśli będzie tak, jak pani premier tutaj mówiła, że już rozpoczęły się prace na temat nowych ustaw i tak dalej, czyli tych ustaw, które myśmy tam rozpoczęli te projekty pisać jeszcze, jak był pan premier Tusk, no to rzeczywiście może jest szansa na to, że się ten dialog otworzy. Ale coś mi to za ładnie wyglądało. No ale trzeba mieć nadzieję, no bo to tutaj przyjechaliśmy, żeby wysłuchać expose, żeby do tego się odnieść. Problem polega tylko na tym, że wolelibyśmy, żeby to nie tylko związki pracowały, ale również, żeby przedstawiciele rządu z nami współpracowali, żeby zarządy spółek współpracowały.
Od dziś pracownicy kopalni Kazimierz Juliusz mają stać się formalnie pracownikami katowickiego holdingu węglowego. Zaczął działać punkt informacyjny, w którym mają być przekazane około 1000 umów o pracę i wyjaśniane wątpliwości.
Strony uzgodniły, że zatrudnieni dotychczas w kopalni Kazimierz Juliusz staną się pracownikami katowickiego holdingu węglowego na zasadach jak pozostali pracownicy tej spółki.
Część z nich w pierwszym okresie około 500 osób nadal będzie pracowało w Kazimierzu Juliuszu, a w miarę wygaszania wydobycia będzie przechodziła do innych kopalń katowickiego holdingu węglowego.
Dziś weszły w życie przepisy znoszące opłaty za studiowanie na drugim kierunku studiów. Z opłat zwolnieni będą studenci, którzy podjęli drugi kierunek studiów w roku akademickim 2013-2014.
Nowe przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mają pomóc uczelniom w radzeniu sobie z niszem demograficznym.
Inną zmianą jest to, że stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe nie będą wliczane do dochodu podczas ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni.
Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji, wskazuje, że to dobry krok, gdyż decyzja o opłatach była błędem.
Bardzo się cieszymy z tego, że odpłatność za drugi kierunek nie będzie zdzierana ze studentów. Nie można karać za to, że student chce być zdolny i chce się uczyć. To, co miało miejsce, to jest kuriozum w wykonaniu rządu Donalda Tuska, w wykonaniu pani minister Kudryckiej, która tą nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedłożyła. Myśmy protestowali, głosowaliśmy oczywiście przeciw wprowadzeniu odpłatności za drugi kierunek. Mało tego, skierowaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności tych rozwiązań i pokazaliśmy, że pani minister Kudrytka się myliła, a to, co studenci zapłacili w przeciągu tego czasu, od kiedy uchwalono tą ustawę, to było nieuprawnione.
Zlikwidowanie opłat za drugi kierunek studiów miało związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca bieżącego roku, który orzekł, że opłaty są niezgodne z konstytucją.
Projekt w listopadzie 2012 roku zaprezentowała ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W grudniu 2013 roku projekt przyjął rząd.
Rosja mówi nie dla demontażu pomnika wdzięczności z placu Żołnierza w Szczecinie.
Sowiecki pomnik, jak w wielu miejscach naszego kraju, przypomina o czerwonej okupacji. Środowiska patriotyczne od lat domagają się usunięcia monumentu.
Żeby zdemontować pomnik, miasto wystąpiło o opinię do Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Ta natomiast zgłosiła się do przedstawicielstwa Rosji. Uznał on jednak, że na likwidację pomnika się nie zgadza.
Rada przychyliła się do opinii Rosjan i wydała w sprawie negatywną opinię. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, nie kryje oburzenia w związku z tą sytuacją.
Jerzy Bukowski powiedział, że tak jak w przypadku ekshumacji grobów żołnierzy Armii Czerwonej potrzebna jest współpraca, tak przy przenoszeniu pomników nie powinniśmy się zwracać do Rosji.
Jeżeli władze Szczecina podjęły taką decyzję, że likwidują pomniki, bo tam jest tych pomników bodajże 3, ale chodzi głównie o pomnik Armii Czerwonej przy placu żołnierza polskiego, to należy o tym powiadomić Rosjan, zapytać ich, czy oni sobie ten pomnik ewentualnie chcą zabrać i robić swoje. Czy my żyjemy w niepodległym kraju? Czy my jesteśmy poddanymi polskiemu prawu? Czy może w dalszym ciągu jesteśmy częścią postsowieckiego imperium i musimy o każdą decyzję w sprawie tak zwanych imponderabiliów narodowych pytać naszego dawnego wielkiego wschodniego brata? Jestem po prostu zbulwersowany, że kolejne miasto po Nowym Sączu, gdzie w sobotę była wielka demonstracja, nie może się uporać z pomnikiem Armii Czerwonej.
W odpowiedzi na list prezydenta Władimira Putina w sprawie wdrażania umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina szef Komisji Europejskiej José Barroso podkreślił, że umowę mogą zmienić tylko jej strony, poinformowała rzecznik Komisji Europejskiej. W liście Putin miał zażądać negocjacji w sprawie poprawek do umowy Unia Europejska-Ukraina.
Według rosyjskiego prezydenta konieczne są systemowe zmiany umowy stowarzyszeniowej, zmiany uwzględniające pełen zakres ryzyka dla rosyjsko-ukraińskich więzi gospodarczych i całej gospodarki rosyjskiej wynikające z realizacji umowy.
Tymczasem na terenach objętych walkami między siłami rządowymi a separatystami na wschodzie Ukrainy rozpoczęła dziś działalność specjalna misja monitorująca zawieszenie broni. Składa się ona z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE.
Zadaniem misji jest patrolowanie linii rozdzielającej obie strony konfliktu, wyjaśnił rzecznik Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Łysenko.
Każda grupa składa się z 6 wojskowych ze strony Rosji i 6 ze strony Ukrainy oraz 3-4 przedstawicieli OBWE. Patrole wyruszyły już w teren.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Fundacji Lux Veritatis na dawcy telewizji Trwam dotyczącą wielkości opłaty koncesyjnej. Fundacja złożyła skargę na decyzję Krajowej Rady w zakresie ustalenia opłaty koncesyjnej. Otrzymując decyzję koncesyjną, fundacja miała prawo oczekiwać, że będzie mogła wejść na multiplex pierwszy natychmiast po otrzymaniu tej decyzji. Częstotliwości były zajęte przez kilka miesięcy przez telewizję publiczną, o czym Krajowa Rada wiedziała, wydając postanowienie. Mimo to naliczyła opłatę koncesyjną w wysokości blisko kilku milionów złotych. Dyrektor finansowy fundacji Lidia Kochanowicz-Mańk powiedziała, że decyzja sądu jest trudna do zrozumienia.
Sąd stwierdził, że rzeczywiście opłata koncesyjna jako opłata publiczno-prawna ma wymiar następujący, że za tą opłatę powinniśmy otrzymać ekwiwalent w postaci właśnie prawa do nadawania i mimo, że żeśmy tego prawa nie otrzymali, musimy tą opłatę uiścić. No, powiem tak, bardzo bym powiedziała takim krańcowym przypadku, mogłoby to doprowadzić do tego, że Krajowa Rada mogłaby nam wydać decyzję i naliczyć opłatę koncesyjną, natomiast częstotliwości mogły być zajęte przez Telewizję Polską na przykład przez okres 9 lat, a mimo to musielibyśmy za ten okres płacić. Taka dzisiaj jest decyzja i taki jest dzisiaj wyrok sądu. Trudno to zrozumieć.
To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękujemy za uwagę.